Gość dnia. Radia Gdańsk.
Monika Kończyk-Pomorska, kurator oświaty, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dzień dobry wszystkim.
Pani kurator, czy matury w naszym województwie są niezagrożone? Czy odbędą się w terminie?
Ja wyrażam taką nadzieję i apeluję tutaj do wszystkich nauczycieli, którzy podejmują autonomiczne decyzje w sprawie między innymi udziału w radach klasyfikacyjnych. Dzisiaj i jutro są przewidziane większość w 70% szkół ponadgimnazjalnych, bo o takich tylko mówimy jeszcze, czyli licea i technika. Są przewidziane klasyfikacyjne rady i mam nadzieję, że się odbędą.
Na razie jest tak, że to musi zebrać się rada pedagogiczna. W większości musi mieć kworum, żeby...
50% kadry pedagogicznej musi się zebrać na Radzie Klasyfikacyjnej i te 50% musi podjąć decyzję większością głosów, czyli 50 plus 1 głosów musi być za klasyfikowaniem uczniów. Tylko przypomnijmy, że to jest wymagane zgodnie z obecnymi przepisami prawa oświatowego.
Ale pojawiła się taka informacja, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. Nie wiem, na czym to ma polegać, pani wie?
To też nie wiem. To jest oczywiście wniosek pana premiera. Myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o to, co ja zawsze podkreślam w swoich wypowiedziach. Uczeń nie jest stroną sporu zbiorowego i w żadnym minucie strajku nie powinien ponosić konsekwencji działań protestacyjnych, działań strajkowych. I wydaje mi się, że my nauczyciele mamy tego pełną świadomość, dlatego że przecież zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z artykułem 17 jest powiedziane, tam wręcz wskazane, że współmierność żądań do strat, jakie ewentualnie mogą, akcja strajkowa może przynieść.
Nie chcą stracić roku, chcą dostać się na wymarzone studia.
Oczywiście i to zagraniczne bardzo często. Ja tutaj chcę podkreślić, że to nie tylko przyszłość młodego człowieka, który decyduje się, ma marzenia, ma jakieś plany życiowe. My tylko cały czas się opieramy w tych granicach oświatowych, a przecież wielu z nich ma zaplanowane inną karierę osobistą, choćby wyjazd, czy pracę, czy odnalezienie się na rynku pracy, albo też sprawy zdrowotne. Wiem z tego, co wiem, bardzo dużo uczniów w czasie egzaminów gimnazjalnych czy szkoły podstawowej podchodziło do na przykład mojego wizytatora i mówiło, że dziękują za odbycie egzaminu, bo właśnie wybierają się na zabieg operacyjny zaplanowany. My wiemy, że takie działania, które uniemożliwiłyby spełnienie pewnych planów uczniowi, no godzą w jego przede wszystkim prawo do edukacji.
A myśli pani o tych maturach pisemnych, pewnie łatwiej przeprowadzić niż ustne później. Mogą się nie odbyć ustne?
To znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim matury pisemne, w ogóle matura trwa prawie cały miesiąc i organizacyjnie, logistycznie. Jest oczywiście bardzo duże ponownie obciążenie dyrektorów szkół i bardzo im dziękuję
za... Jest taki plan B, jeśli właśnie nauczyciele...
Nie ma żadnych planów B, matury muszą się odbyć i tutaj na pewno dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oczywiście są to harmonogram matur, jest już zaplanowany, podawany do publicznej wiadomości. To również wiąże się z pewnymi przygotowaniami i przecież też z planowaniem, jakie egzaminy w których dniach się odbywają, czy to jest ta część podstawowa, czy rozszerzona. I to jest rzeczywiście rozpisane bardzo szczegółowo w harmonogramie podawanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. I jeszcze jedno, przypomnijmy, że matury pisemne to jest jedno, rzeczywiście matury ustne to jest druga rzecz. Tutaj potrzebni są egzaminatorzy. Ja sama jestem egzaminatorem języka angielskiego, wiem jak to wygląda, jak to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Oczywiście mogą być to osoby, muszą być nawet, jest ten egzaminator główny, musi być tak zwanym egzaminatorem obcym z innej szkoły, posiadającym oczywiście kwalifikacje czy zaświadczenie, że jest egzaminatorem, ale przypomnijmy, że
Ale ten nauczyciel uczący jest takim buforem bezpieczeństwa dla maturzysty, przypuszczam.
Ja myślę, że uczniowie generalnie bardzo dobrze się czują przy swoich nauczycielach i bardzo tutaj dziękuję w ogóle nauczycielom, nauczycielom za to, że byli przy uczniach w tych egzaminach zewnętrznych, które się już odbyły, czyli szkoła podstawowa i gimnazjum, bo rzeczywiście ich wsparcie było tutaj bardzo widoczne.
A jeśli chodzi o maturzystów, ilu mamy maturzystów na Pomorzu w tym roku?
Kilka tysięcy maturzystów mamy na Pomorzu. Mamy 190 szkół ponadgimnazjalnych, w których odbywają się egzaminy maturalne.
Ilu nauczycieli potrzeba, żeby
tutaj jest, no tutaj jest znowu ta kwestia, że zostało zmienione rozporządzenie do egzaminów zewnętrznych, również egzaminy maturalnych, które mówi, że muszą być dwie osoby na 25 osób, więc mogą być to większe sale, jeżeli chodzi o część pisemną. Ale myślę jedną rzecz i tutaj bardzo proszę również wszystkich nauczycieli o to, żeby podeszli do matury. Matura jest bardzo ważnym egzaminem, egzaminem osób dorosłych, bo przecież już
pokończyli. Egzaminem dojrzałości, mówię.
Egzaminem dojrzałości nas wszystkich. I jeszcze raz podkreślę, nauczyciel powinien bardzo dobrze zarabiać. Dyrektor jeszcze dwa razy lepiej. Ale jest jedna kwestia. Proszę zobaczyć, że już jest obiecana podwyżka, gwarantowana wręcz podwyżka 9,6% we wrześniu do pensji minimalnej, czyli do tej, którą właściwie od czego się zaczyna później inne kolejne dodatki, bo tak jak w przypadku nauczyciela dyplomowanego, których jest najwięcej, dlatego się odnoszę tutaj, 40% pensji tej całościowej, czyli tej, którą otrzymuje, to są stanowią te inne pochodne od pensji minimalnej, dodatki stażowe oczywiście i inne kwestie. To jest oczywiście wskazane, czyli generalnie 60% to ta pensja minimalna. Ona się oczywiście kształtuje różnie. Także to też jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli teraz 9,6% we wrześniu jest już zagwarantowane i każdy nauczyciel do pensji minimalnej dostanie, to ja chcę tylko porównać, że osoby, które pracują w sferze budżetowej, wykształcone osoby w urzędach, w innych miejscach pracy, dostały zgodnie z ustawą budżetową zatwierdzoną 1 września 2,3%. Czyli proszę nauczycieli o rozwagę, czy rzeczywiście ta kwestia jakby spełnienia postulatów nie jest oczywiście
czyli
już wykonywana.
Czyli tutaj mówi, że pokora jest potrzebna nauczycieli.
Ja myślę, że zrozumienie i wrażliwość. Wrażliwość na to, co się dzieje. Nasi uczniowie są bardzo, potrzebują nas po prostu, nas nauczycieli, potrzebują naszego wsparcia i nie zapominajmy o tym, że szkoła bez uczniów nie istnieje. I jeszcze jedną rzecz
przypomnę. I bez nauczycieli
przypomnę.
Też nie, pani kurator.
Zdecydowanie nie istnieje szkoła bez nauczycieli. I właśnie to chcę powiedzieć, że proszę przypomnieć sobie, jak w 2009 roku przy zmianie podstaw programowych był taki tak zwany bardzo duży procent nauczycieli, kilka tysięcy nauczycieli musiało odejść z pracy właśnie głównie z poziomu szkół ponadgimnazjalnych, dlatego że właśnie zmieniono podstawy programowe i zabrakło godzin dla między innymi tak zwanych nauczycieli przedmiotów ścisłych. Dlaczego to wiem? No dlatego, że między innymi jestem biologiem. I tutaj chcę powiedzieć, że kilkadziesięciu tysięcy nauczycieli musiało opuścić bądź przekwalifikować się z przedmiotu geografia, fizyka, chemia, biologia, bo wprowadzono na przykład przyrodę. Ja mówię oczywiście o swoim jakby przedmiocie biologii, ale też mówimy o historii, gdzie były ograniczane godziny, bo wprowadzono. Wtedy generalnie, pani redaktor, rzeczywiście likwidowano szkoły, ponad 1000 szkół zlikwidowano w latach 2008-14 i też związało się to ze zwolnieniami nauczycieli. Dlatego chcę podkreślić, dzisiaj wprowadzona zasada tak zwanego, że przed likwidacją chociażby szkoły potrzebna jest opinia kuratora. Włączone są oczywiście w to związki zawodowe. Związki zawodowe też otrzymały dużo kompetencji. To wszystko się zmieniło. Podsumujmy więc, warto zastanowić się, co już zostało zostało zmienione i jakie są perspektywy zmian, choćby.
Ale właśnie chyba nauczyciele nie widzą dodatek. Tej perspektywy, skoro w takiej skali protestują i te protesty, no może troszeczkę wygasają, pani mówi, w przedszkolach, tak? Jest troszkę mniej.
Tak, rzeczywiście już.
I przedszkola zaczynają pracować.
Tak, ale i szkoły też już zaczynają pracować. Szkoły też zaczynają pracować. Tutaj chcę powiedzieć, że rzeczywiście odnotowaliśmy już zmniejszony procent szkół i placówek strajkujących nawet w województwie pomorskim, ale przecież my mówimy o skali globalnej. Są województwa, gdzie strajkuje poniżej 30% szkół i placówek oświatowych. U nas ten procent jest na dzień wczorajszy 72% szkół i placówek.
To jest 17 dzień, to jest wysoki procent wciąż.
To jest tak, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, ale chcę jeszcze podkreślić jedną rzecz, że pani redaktor, jak nastąpiło pewne zróżnicowanie też, jeżeli chodzi o szkoły samorządowe, a szkoły niesamorządowe, dlatego że w szkołach niesamorządowych, tam gdzie nie obowiązuje karta nauczyciela, a kodeks pracy, tam nikt nie strajkuje.
Popierają protest, ale nie strajkują, tak?
No więc tak, no ale nie strajkują, tak? I tutaj uczniowie ci spokojnie chodzą do szkoły, spokojnie podejdą do kolejnych egzaminów zewnętrznych. Tam nie ma takiego stresu. I co to pokazuje? W szkołach niesamorządowych, prowadzonych przez inne podmioty, publicznych, mogą być publiczne, prowadzone przez inne podmioty, nauczyciele pracują, na przykład, wiem to z różnych spotkań, które odbywałam z nauczycielami, po 35 godzin przy tablicy. Oczywiście mają wyższe pensje, ale też, żeby mieć pensję tą samą w wakacje, muszą na przykład pracować z uczniami, na przykład w formie obozowej czy kolonijnej. Żeby zarobić w sierpniu, muszą mieć tak zwane w ciągu roku nadgodziny.
Ale nauczyciele w szkołach publicznych też pracują z uczniami w czasie wakacji, też mają dodatkowe zajęcia, czy tak nie jest?
Tak nie jest. Oczywiście szkoły ponadgimnazjalne mają tak zwany okres rekrutacji i mają ten czas tutaj do 12, u nas do 12 lipca, bardzo mocno wypełniony, szczególnie jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny.
Potem koniec sierpnia nie jest też taki pracowity?
Generalnie zazwyczaj rady pedagogiczne odbywają się już tydzień przed początkiem roku szkolnego, czyli przed 1 września, ale tutaj nie chodzi o to, że tylko ja pokazuję, że nauczyciele w szkołach niesamorządowych również mają bardzo ciężkie, że tak powiem, w sensie pracy z uczniem. Wymagania są bardzo wysokie i tutaj ci nauczyciele nie strajkują, tak? Natomiast strajkują nauczyciele samorządowi, którzy już obojętnie mają 13 pensję,
której nie mają. Tak, tutaj się podkreśla, że ci uczniowie
mają
zupełnie inny start będą mieli, tak? Do tej matury przygotowywani teraz w szkołach samorządowych, czy nie przygotowywani właśnie w samorządowych i w tych niesamorządowych.
Ja myślę, że nasi uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do matury, wszyscy.
Ale teraz
rzeczywiście
mają
wielki wkład, tak, ale wielki wkład nauczycieli w ciągu tych 3 lat, bo przecież do matury się nie przygotowujemy w ciągu jednego tygodnia, przygotujemy się naprawdę tak przez 3 lata, chociaż też, szanowni państwo, należy wskazać, że właśnie reforma oświaty, systemu oświaty wprowadziła powrót do 4-letniego liceum, 5-letniego technikum. Przecież to właśnie daje nam ten czas dla ucznia. 4-letnie liceum daje nam wreszcie możliwość poświęcenia więcej czasu uczniowi na te kompetencje nawet miękkie, bo w tym całym chyba myślę też okresie strajkowym zapomniano jednej ważnej rzeczy. My naprawdę tutaj na Pomorzu, ja mówię oczywiście u nas, bardzo dużo mówimy o szkole przyszłości, o szkole, która przygotowuje dla przyszłości. Na wielu konferencjach, spotkaniach z nauczycielami, dyrektorami szkół, ja również to podkreślałam, ale podkreślali to też praktycy,
mówimy,
fachowcy.
Ale czy też robimy?
No i więc właśnie,
są
czy rzeczywiście są. W województwie pomorskim są szkoły przyszłości, są szkoły, które zmieniają nie tylko wnętrze, czyli infrastrukturę, ale zmieniają też podejście, bo to jest możliwe.
Czy te szkoły protestują teraz?
Na pewno tak,
do strajku?
Tak, protestują, ale tutaj jest ta kwestia, że rzeczywiście my się powinniśmy wszyscy przygotować do tego, że zmiana następuje bardzo powoli. Kiedy rozmawiałam z jedną z dyrektor takich innowacyjnej szkoły, pytałam się, ile czasu jej zajęło stworzenie szkoły przyszłości, około 5 lat. To nie jest kwestia jednego roku. To jest kwestia bardzo długiego procesu.
Ale globalnie mówiąc, w Polsce te zmiany są dosyć chyba chaotyczne, skoro nauczyciele tak to widzą i postanowili przystąpić do protestów teraz właśnie?
Ja myślę, że to nie są zmiany chaotyczne, bo one wymagają też czasu. My myślimy tylko tu i teraz bardzo często. Ja chcę powiedzieć, że systematyczny wzrost, choćby to znowu pokażę, pewne systematyczny wzrost płac, to nie jest tylko jednorazowe, ale proszę zobaczyć, w styczniu była 5% podwyżka, we wrześniu jest 9,6%.
15% w sumie, tak?
No, to nie, oczywiście jest to liczone w skali roku. Ja tylko chcę powiedzieć właśnie, że to daje do pensji minimalnej nauczycielowi dyplomowanym około 500 zł, a nauczycielowi stażyście 363 zł. Ja chcę pokazać, że to jest realne pieniądze, które są tylko do pensji minimalnej. Inne zmiany, które zostały wprowadzone, chociażby uregulowanie sprawy pracy nauczycieli, pedagogów, logopedów w szkole do tak zwanego jednolitego pensum 22 godzin. Kiedyś w różnych samorządach było różnie, nawet 35 godzin. Dużo zmian nastąpiło, które usprawniły pracę w szkołach. Jedna rzecz jest oczywiście taka, że my powinniśmy dzisiaj bardzo dużo mówić o szkole, która przygotowuje ucznia do życia w nowoczesnym świecie. Ucznia, który jest otwarty, empatyczny i to daje też...
Ale empatyczny i otwarty musi być też nauczyciel, żeby ten uczeń był otwarty i empatyczny.
To prawda.
Ten nauczyciel musi mieć taki luz i spokój nauczania uczniów i musi mieć pewną stabilizację. Mówi się tutaj o finansach oczywiście i to się podkreśla, ale nie ma takiego szacunku dla nauczyciela. Przynajmniej w ostatnich dniach słyszy się takie przykre słowa w stosunku do nauczycieli. Nie będę może tego przytaczać, bo to ze wszystkich stron, z różnych stron takie słowa płyną. Nie obawia się pani, że właśnie też przez to, nie tylko przez finanse, nauczyciele zaczną rezygnować z pracy?
Także nie obawiam się tego, dlatego że pani redaktor chce powiedzieć jedną kwestię. W dalszym ciągu są nauczyciele, którzy poszukują pracy, ale są też braki na kadrowe, nie ma tak zwanych masowych zwolnień nauczycieli. Oczywiście tam, gdzie są uczniowie, tam, gdzie są pełne szkoły. My mówimy o szkołach głównie miejskich, albo mamy na myśli, a proszę zobaczyć, że są szkoły wiejskie, bardzo malutkie, kameralne wręcz, gdzie czasami jest po 8 uczniów w klasie.
I więcej uwagi trzeba im poświęcić.
I więcej uwagi, ale też i się poświęca. Naprawdę w szkołach tak zwanych wiejskich, bo ja tu absolutnie nie nazywam ich wiejskich, warunki pracy i nauki mają
bardzo
wspaniałe.
Nowoczesne szkoły,
są to
budynki,
bardzo nowoczesne
budynki.
Szkoły. Nawet odbywają się
nauczania.
Tam noce w szkole. Różne zajęcia są prowadzone. Rzeczywiście cudowne rzeczy się dzieją. Natomiast szacunek. Ja do tego się odniosę. Ja mam bardzo wielki szacunek do nauczycieli, do dyrektorów szkół, do pracowników oświaty, bardzo, bardzo duży, bo też rzeczywiście to jest praca z tak bardzo delikatną materią, jaką jest dziecko, młodzież, uczeń, uczennica, rodzic. To jest naprawdę...
Łatwo
to
go
jest,
ukształtować, ale też łatwo go zepsuć.
To też prawda i myślę, że tutaj wspólnie z rodzicami tworzymy ucznia, tworzymy absolwenta, sylwetkę absolwenta. Natomiast szacunku, pani redaktor, z całym tutaj moim pokorą do tego, szacunku, żadnymi przepisami prawa się nie nakaże nikomu.
Postawą.
Tylko postawą i pokazaniem tego, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje decyzje. I jeszcze jest jedna kwestia, myślę, że bardzo ważna. Tutaj pracownicy szkół, będący tak zwanymi pracownikami niepedagogicznymi, są pracownikami samorządowymi. I ich oczywiście...
Administracja
i obsługa. Bardzo ważny, bardzo ważni ludzie dla oświaty. Bardzo. Bo przecież nie jedno uczniowie przychodzą do pani woźnej, a my nauczyciele odnosimy się do właśnie choćby
też tworzą atmosferę i
oczywiście,
też wychowują.
Bardzo ważni. Tylko chcę podkreślić, to są pracownicy samorządowi. Te wszystkie tak zwane postulaty płacowe, bardzo ważne, są uregulowane w regulaminach na poziomie każdego samorządu. I tutaj jakby głos, nie wiem, który związek zawodowy złożył postulaty w jakimkolwiek samorządzie, bo chyba takiego postulatu do samorządów nie było. Ale oczywiście każdy, ja podkreślę jedną rzecz, każdy powinien bardzo dobrze zarabiać. Za dobrą pracę, za godne zarobki.
A okrągły stół edukacji, który planowany jest w piątek na Stadionie Narodowym, myśli pani, że ustabilizuje, uspokoi sytuację w oświacie?
Myślę, że powinniśmy, to co jest bardzo istotne, powinniśmy rozmawiać o edukacji w bardzo szerokim kręgu i zaproszenie do stołu praktyków, rodziców, przedstawicieli różnych organizacji, związków zawodowych,
to będzie bardzo
samorządów.
Duży. Czy każdy będzie mógł zabrać głos?
Myślę, że tak
będzie.
Czy ten
głos zostanie usłyszany?
To jest już kwestia, myślę, osoby, która będzie zabierała głos. Natomiast jest jedna kwestia, że będą podstoliki. Podstoliki, które bardzo
grupy,
są istotne.
Takie,
grupy. Tak. Może grupy, to się przełoży później na grupy robocze. Bo edukacja, obojętnie jakbyśmy chcieli szukać tutaj stabilizacji, jej po prostu w edukacji nie ma. Zmienia
Związek
się wszystko.
Związek Nauczycielsko-Polskiego mówi, że nie weźmie udziału w tym okrągłym stole.
Szefostwo związku tak twierdzi.
Rada Dialogu jest odpowiednim miejscem do takich rozmów.
Rada Dialogu cały
prezydenta.
Czas obraduje. Wczoraj również zarówno ze strony związkowej, jak i niezrzeszonych pracowników, jak również strona rządowa, pani minister Rafalska, pan minister Kopeć byli uczestnikami spotkania. I myślę, że tutaj jest ważna rzecz. Bądźmy odpowiedzialni za naszych uczniów od początku do końca. Nie zostawiajmy ich w tak ważnym momencie i miejmy nadzieję, że to, co już jest zaproponowane przez rząd, te zmiany, choćby 300 zł za wychowawstwo, ja wiem, że nie
co
każdy
najmniej
jest...
300
co najmniej 300 zł. 9,6% ponowne jak gdyby powrót do oceny pracy bez kryteriów. To jest i dobrze, i źle, bo to też można.
To jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Czy rok szkolny zostanie przedłużony, albo być może przyszły rok szkolny będzie z pracującymi sobotami?
Nie ma takich na razie przepisów prawa,
nie będzie
ani
trzeba
projektów,
odrabiać tych zajęć?
Projektów. Ja chcę powiedzieć, że oczywiście bardzo dużą troskę trzeba przyłożyć do tak zwanego materiału, który czeka i uczniowie też czekają na poprawę ocen, czekają na swoich nauczycieli, na lekcje i tutaj rzeczywiście dyrektorzy będą musieli spojrzeć na to, ile materiału należy jeszcze przedstawić
i to
uczniom razem z nimi.
I od dyrektorów zależeć będzie.
I od nauczycieli. Mhm. Od nauczycieli. Natomiast ja mam taką nadzieję, że nauczyciele wrócą do pracy z uczniem, bo przecież po to jest nauczyciel, ten mistrz, ten przewodnik, mentor, żeby pracował z uczniem. Uczniowie na pewno czekają na swoich nauczycieli z utęsknieniem,
to
chcą wrócić do szkoły.
Uczniowie mieli swoich mistrzów i żeby nauczyciele takich mistrzów wychowywali.
To sobie życzę. Wiem, że w województwie pomorskim takich mentorów, przewodników mamy bardzo dużo i właśnie przez taki przykład możemy nauczyć kolejne pokolenie, jak szanować zawód nauczyciela.
A rok szkolny nie zostanie przedłużony.
Na razie nie mamy takich w ogóle projektów ustaw, rozporządzeń, żeby cokolwiek w organizacji roku się zmieniało.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
Pozdrawiam
za uwagę.
Wszystkich.
Gość dnia Radia Gdańsk.